Tak, zgadzam się z tymi, którzy uważają, że zabytkowe rowery łatwo się kupuje za sprawą cen nie najwyższych, ale dbać o to i skutecznie zadbać o to, żeby jeździły zawsze tam, gdzie my chcemy jechać i wracały z tych wycieczek cało i zdrowo z właścicielami, to już historia zupełnie inna. To są tak zwane koszty w czasie odwleczone. 8,5 minuty po godzinie 16, pierwszy majowy program popołudniowy, a do tego piątkowy. Tak mi się to wszystko ładnie rymuje. Oczywiście święto pracy spędzamy w pracy, tu od rana tak to wszystko właśnie wygląda, ale przodowników pracy dziś wyjątkowo nie fedrujących na przodku, lecz wypoczywających z tego miejsca serdecznie pozdrawiamy. Ludu pracującym, właściwie ludu niepracujący miast i wsi. Do godziny 19 serdecznie zapraszamy do słuchania. Prezydent wetuje przepisy umożliwiające rozwód pola poza salą sądową. A wielu zastanawia się, dlaczego.
Jak stanowi artykuł 18 Konstytucji, małżeństwo znajduje się pod ochroną i opieką państwa. Ochrona nie polega na ułatwianiu rozstania. Ochrona polega na wspieraniu trwałości pomimo różnych trudności.
Jestem zadziwiony, uważam, że to jest strzał w stopę prezydenta i obywatele naprawdę powinni to ocenić.
Klaudiusz Slezak zbierał opinie po ostatniej decyzji, jednej z kilku decyzji prezydenta dotyczących weta. I to wszystko już niebawem, a po 17:00 apteczka w każdym samochodzie.
Masz samochód, masz apteczkę, apteczka powinna być sprawdzana.
Ta apteczka powinna być ogólnie dostępna, czyli nie powinna być schowana gdzieś przy kołach zapasowych, czyli w bagażniku.
No ja jestem nawet tego zdania, że nawet coś ze sobą w plecaku można byłoby mieć, idąc, poruszając się.
Czy mają państwo w plecaku coś, co mogłoby pomóc w trudnej sytuacji? Urzędnicy Ministerstwa Infrastruktury zapowiedzieli, że w czerwcu wejdzie w życie obowiązek posiadania apteczki pierwszej pomocy w każdym samochodzie osobowym. Jak dokładnie będzie wyglądał ten przepis i co powinna zawierać apteczka, to sprawdzi Anna Rokicińska. A po 17:30 naszym gościem będzie Jakub Friedenberger, strażak i ratownik. Czy obowiązkowa apteczka to poprawa bezpieczeństwa, a może jedynie kolejny zbędny wydatek? Ksenia Maćczak zapyta też o to, czy umiemy się posługiwać tym, co wozimy albo nosimy w naszych zestawach pierwszej pomocy. A w ostatniej godzinie mięsożercy przy grillu, czyli gdzie kupować najlepsze kiełbaski na ruszt.
Jak żona na przykład kupi na bazarze, no to jest różnica, zwłaszcza kiełbasy, wędliny czy coś z tych małych rzeczy.
Ja jestem wielką fanką gotowania, więc dla mnie jest duża różnica i ja najbardziej lubię znaleźć takiego jak najmniejszego rzeźnika lokalnego, gdziekolwiek jestem i właśnie u niego zrobić zakupy, jeszcze dokładnie dopytując, jak on by dane mięso przyrządził.
Jeszcze niedawno powiedzielibyśmy, że po najlepsze mięso trzeba jechać właśnie do tradycyjnego sklepu mięsnego albo do rzeźnika. Tymczasem już ponad połowa Polaków kupuje mięso w dysko. Kacper Badura postanowił sprawdzić, kto ma rację, a po 18:30 profesor Ewa Rębiałkowska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wyjaśni nam, jak najlepiej przechowywać mięso, aby zachowywało świeżość i czy smażenie może być zdrowsze niż grillowanie. Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w tej dyskusji, także w grupie osób patronujących. A przy okazji, jeśli znajdą Państwo chwilę, to do 18:50, mniej więcej do końca popołudniowego programu, pytamy, skąd Państwo biorą udział w słuchaniu programu popołudniowego dziś, w piątek 1 maja. Bardzo nas to interesuje. Czy są Państwo gdzieś w Polsce, a może poza granicami naszego kraju? Proszę zajrzeć na stronę internetową nowyświat.online, a tam w rozwijanym menu strefa patrona można odnaleźć ankiety pod tytuł Ty decydujesz. No i pytanie, gdzie słuchasz Radia Nowy Świat w trakcie majówki? Polecamy, zapraszamy. W aplikacji też można znaleźć tę ankietę.
I'm not afraid to die.
gdy już się Państwo zalogują na naszej stronie internetowej, aby odpowiadać na pytania umieszczone w krótkiej ankiecie, bardzo krótkiej, właściwie klikalnej w kilka chwil, to proszę także odwiedzić inną zakładkę, zakładkę Antena, a tam tip-top lista RNS, bo do 19 przecież wszystko jeszcze jest możliwe. Kwadrans po 16, tu popołudniowy program, a w popołudniowym programie wracamy do prezydenckiego weta, bo to już pewne, rewolucji w polskim prawie rodzinnym nie będzie. Prezydent wetuje ustawę wprowadzającą możliwość rozwodu w wyjątkowych sytuacjach w Urzędzie Stanu Cywilnego, mimo planów rządu, by od przyszłego roku małżeństwa bez dzieci mogły rozstawać się szybciej i bez udziału sędziów, droga przez salę rozpraw pozostaje jedyną legalną opcją. Prezydent argumentuje, że małżeństwo wymaga szczególnej ochrony. Czy państwo powinno zmuszać obywateli do trwania w związku, w którym jedno z nich lub oboje nie chce być? To pytanie wraca z podwójną siłą i to pytanie stawiam dziś Klaudiuszowi Slezakowi, który wsłuchiwał się już wczoraj w głosy polityków. No i w to, co z tych głosów wynika. Dzień dobry, Klaudiuszu, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Powiem więcej i ciekawiej, bo o ile droga sądowa właśnie może dotyczyć tego, że jeden z małżonków już nie chce.
Tak.
To tutaj ta droga była utrudniona, bo dwoje musiało nie chcieć.
Tak, tak, to prawda.
To jest w ogóle ciekawe, bo tutaj w sumie, jak się nad tym zastanowić, to ten rozwód nawet przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego mógł być
nie był taki automatyczny.
Mhm. Nie, bo w sądzie wiele spraw już w tej chwili, kiedy małżonkowie, jeszcze małżonkowie są dogadani przed rozwodem, kończy się na jednej dość szybkiej rozprawie.
Tak.
Tutaj nie mogłoby się tak skończyć, ponieważ według tej nowelizacji to kodeks rodzinny i opiekuńczy był nowelizowany. Ta procedura była dwuetapowa. To znaczy dwoje musiało w zgodzie przyjść do Urzędu Stanu Cywilnego. Nawet nie musiał być właściwy do ich miejsca zamieszkania, ale to drobnostka. Składają oboje pisemne zapewnienia, że spełniają wszystkie ustawowe warunki i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego miał dodatkowe obowiązki, bo musiał to wszystko zweryfikować. No, dowody osobiste, akty małżeństwa, dane z rejestru PESEL i tak dalej, i tak dalej. No i jeżeli te wszystkie warunki zostają spełnione i małżonkowie są zgodni, że jednak chcą się rozejść, to kierownik mówi im, dobra, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, tak, tudzież urzędnik. Dobra, ale wróćcie za jakiś czas dopiero, bo musi być też druga wizyta. Ta druga wizyta też wcale nie taka prosta. Musiał co najmniej miesiąc minąć, więc to nie mogło być tak, że oni się po prostu pokłócili, ci małżonkowie, i stwierdzili, że idą do Urzędu Stanu Cywilnego i się rozwodzą natychmiast, bo ja już cię, Kazik, nie kocham i koniec tego wszystkiego, ja ciebie też nie. Tylko jak im minęło po tym miesiącu, no to nie stawiali się już drugi raz i rozwodu by nie było. No ale jeżeli się stawili znowu w zgodzie, no to wtedy dopiero urzędnik ze stanu cywilnego czy kierownik mógłby sporządzić protokół przyjęcia takich oświadczeń małżonków o rozwiązaniu małżeństwa. Taki ten pierwszy etap, kiedy oni złożyli te pierwsze dokumenty w tej sprawie, byłby ważny, czyli te dokumenty były ważne przez 6 miesięcy. Więc to nie tak, że można było sobie zostawić te dokumenty nawet zaraz po zawarciu małżeństwa i stwierdzić, dobra, my sobie już pójdziemy, zostawimy i one tam będą leżały, jak się pokłócimy, to ten drugi etap też sobie zrobimy. Nie, było tam trochę bezpieczników jednak w tej ustawie zapisanych. A jednak tutaj prezydent miał do tego sporo wątpliwości. No i dlatego, jak tłumaczył wczoraj w specjalnym nagraniu, tę ustawę zawetował. No i jeszcze jedna ważna rzecz w tej ustawie. Ona dawała możliwość tej formy rozwodu tylko małżeństwom, które albo nie miały dzieci, albo nie miały dzieci już małoletnich, czyli mówiąc wprost, już miały po prostu podrośnięte dzieci, więc nie byłoby z tym problemu i kobieta w tym związku nie byłaby w ciąży. Więc tutaj też ustawodawca zabezpieczył niektóre z tych przesłanek, które mogłyby potem skutkować, że tutaj też ustawodawca przewidział taką furtkę, można było ewentualnie ten rozwód unieważnić. Wiem, jak to brzmi trochę dookoła, ale tak. No bo ustawodawca przewidział, że na przykład mogło być tak, że jednak kobieta, żona w tym czasie była już w ciąży, a kierownik Urzędu Stanu Cywilnego o tym nie wiedział. Nawet kobieta pewnie przez miesiąc okładem mogła nie zdawać sobie
sprawy. Ale przepraszam, polskie prawo zdaje się chroni panie nawet po rozwodzie, takim normalnym, sądowym rozwodzie, już nie pamiętam przez ile miesięcy, kobieta jest pod ochroną, a właściwie no, los tego narodzonego dziecka też jest związany z poprzednim mężem w tym układzie.
I właśnie o tym mówię, że to nie jest tak, że ta procedura i ta ustawa dawała taką dowolność, że sobie idziesz do Urzędu Stanu Cywilnego, wypełniasz dokument, jak nie wiem, o co w urzędzie się jeszcze stara, o nie wiem, wydanie aktu małżeństwa, na przykład ten akt małżeństwa z automatu dostajesz, tudzież urodzenia. Tylko jednak była procedura, która przewidywała pewne kroki, trochę utrudnień, a do tego wszystkiego jeszcze ochronę podobną, no nie we wszystkim oczywiście, ale jak do takich właśnie małżeństw czy rozwodów, tu daję cudzysłów, klasycznych, jak do tej pory, czyli tych sądowych. Tak, ona dawała też taką właśnie ochronę. Nie przekonało to jednak pana prezydenta, który wczoraj mówił tak.
Ustawa uzależnia typ rozwodu od tego, czy są dzieci. Małżeństwa bez dzieci już po roku związku mogłyby rozstać się przed urzędnikiem, a te z dziećmi musiałyby wykorzystać drogę sądową. Świadomość takiej procedury rozstania wymagającego wyłącznie kilku podpisów zachęci do traktowania małżeństwa jedynie jako związku na próbę. W takiej sytuacji decyzja o dziecku stawałaby się przeszkodą do jego łatwego rozwiązania. To jest społecznie szkodliwe. Szczególnie dziś. Gdy Polska mierzy się z dramatycznym kryzysem demograficznym, państwo powinno wspierać trwałość rodzin i decyzję o posiadaniu dzieci, a nie tworzyć przepisy, które zniechęcają do rodzicielstwa.
No i tutaj trochę już o tym wspomnieliśmy wczoraj, Michale. Pytanie jest takie, dość filozoficzne w tym wszystkim oczywiście. Czy utrudnienie rozwodu, jak mówi Karol Nawrocki, że właśnie taka była jego intencja, spowoduje, że ludzie będą chętniej wchodzili w związki małżeńskie w ogóle? Czy raczej właśnie przez to, że będzie trudniej się rozwieść, nie będą chcieli tych związków małżeńskich zawierać? A kierując się dalej logiką pana prezydenta, czy w takim razie, skoro wejście w związek małżeński, jak twierdzi pan prezydent, powoduje, że ludzie chcą mieć dzieci, to czy na pewno ta decyzja będzie sprawiała, że tych dzieci będzie więcej, skoro cały czas będzie trudniej się, czy nie będzie łatwiej się rozwieść. O, może tak, bo nie będzie trudniej, bo nic się nie zmieniło. No więc tu oczywiście pytania trochę pozostają otwarte. Wczoraj już na ten temat też o tym rozmawialiśmy, Michale, ale to trochę inny wątek poruszymy tej sprawy. Wypowiadał się na ten temat minister Żurek, minister sprawiedliwości i mówił tak.
Chcemy reformować system. Nawet przy tak niekontrowersyjnych projektach jest weto, jest ten kij w szprychy, więc ja mówię do obywatele, apelujcie do prezydenta. Być może trzeba próbować odrzucić jeszcze to weto prezydenta, ale to jest bardzo niepokojący sygnał, bo to oznacza, że prezydent wetuje politycznie, że tu nie ma dbałości obywatela, nie ma chęci poprawienia sytuacji obywatela w sądzie, tylko po prostu weto polityczne na zasadzie huś tamtą łódką. I mnie to bardzo niepokoi i uważam, że to jest bardzo złe weto.
Prezydent użył jeszcze jednego argumentu, filmowego argumentu. Słyszałeś ten argument?
Mówisz o Vegas.
Tak. Mówię o Vegas.
Skojarzyło się panu prezydentowi, że jak w Vegas się łatwo zawiera małżeństwa, to łatwo się rozwieść też na drugi dzień. Taki trochę może taka filmowa opowieść, która też przecież nie musi zawsze być wyglądać w ten sposób. Zastanawiam się swoją drogą, ile małżeństw zawartych w Vegas, tych amerykańskich albo międzynarodowych, trwa do dziś, od lat i są to zgodne wieloletnie związki.
Tylko tu jest jeden problem. To znaczy, nie mówimy o możliwości szybkiego i łatwiejszego zawierania małżeństw,
tak,
jak w Vegas, a potem ewentualnie szybkiego
rozwodu, tak.
Rozwodu, tylko mówimy o ułatwieniu rozwodu i to nie po jednym czy dwóch dniach.
Nie.
Rozumiem, że ktoś miał niezłą imprezę w Vegas i może zawarł małżeństwo, a potem je rozwiązał. Tak. Być może, okej. Okay. Faktycznie scenariusz filmowy. Natomiast mówimy o małżeństwie trwającym co najmniej rok. Więc nie mogło być tak, że po pierwsze nie byłoby ułatwione zawieranie małżeństw. Ono pozostawało takie jak do tej pory, czy ktoś chce cywilny, czy kościelny. To byłoby to dokładnie to samo. Musiałoby trwać rok i dopiero można było pójść do tego Urzędu Stanu Cywilnego, jeżeli faktycznie to małżeństwo by się nie układało wcześniej. Znowu procedura taka jak do tej pory, czyli sąd. Więc tutaj ten argument wegasowski, no ale dajmy szansę panu prezydentowi.
Rolą państwa nie jest ułatwiać rozpad tego, co najważniejsze. Rolą państwa jest to, by rodziny chronić. Chcę zaznaczyć, że przy podjęciu tej decyzji ważne były rekomendacje ekspertów Rady Rodziny i Demografii przy prezydencie oraz Związku Dużych Rodzin 3+. Dziękuję za tę opinię. Małżeństwo w stylu Las Vegas, szybko zawarte i proste do zakończenia, to może być ciekawa scena filmowa. W poważnym państwie prawo i ustawy to nie pisanie scenariusza filmowego. Małżeństwo to nie banał czy chwilowa zachcianka, to instytucja objęta szczególną ochroną państwa. Stanowi o tym artykuł 18 Konstytucji zobowiązujący prezydenta, państwo i wszystkie jego instytucje do podejmowania działań zmierzających do umacniania więzi rodzinnych i małżeńskich. I takim wartościom pozostaje wierny.
Prezydent powiedział jeszcze jedną rzecz, że zupełnie nie przekonują go argumenty natury... To nawet nie jest formalna. Tego, że można by było odciążyć sądy w związku z tą sprawą, bo to kilkadziesiąt tysięcy spraw nawet rocznie, mogłoby być mniej. Szacowało się, że 20 tysięcy to jest mniej więcej taka liczba, taki wolumen tych, którzy mogliby do Urzędu Stanu Cywilnego iść, chociaż pojawiały się też głosy, że pewnie byłoby tego jednak zdecydowanie mniej. No i tyle byłoby mniej spraw w sądach. Także prezydent mówi tu...
Klaudiuszu, czy ty zawiesiłeś głos, czy głos zawiesił ciebie?
Raz, dwa, trzy, czy ja nie mam pojęcia.
Mam nadzieję,
coś przerywa,
że...
Coś przerywa u mnie? O, już
coś,
jestem?
Coś tak? Przerywa, coś przerywa. Teraz już nie przerywa. Słyszymy cię. Skończyłeś, próbując cytować pana prezydenta.
Mówię o tym, że prezydent używa argumentu... O, popatrz, teraz mi tutaj pana prezydenta... O, dobra, już. Mówiłem, że prezydent używa
takiego w jednym pomieszczeniu
argumentu...
z panem prezydentem? Nie, to był pan prezydent nagrany.
Tak, to był pan prezydent nagrany, to dobrze. Zdecydowanie. Prezydent używa takiego argumentu, że, może inaczej, prezydent mówi, że nie przekonują go argumenty rządu, że odciążyłoby to system sądowy.
Tak.
Przypomnijmy, że ustawodawca argumentując mówił, że nawet 20 tysięcy tego typu spraw mogłoby przenieść się z sądów rocznie do Urzędu Stanu Cywilnego i o tyle by mniej sądy musiały rozpatrywać. Prezydent mówi, że to, że ktoś w związku z tym będzie musiał poczekać na swoją kolej w sądzie o kilka dni, nie jest powodem, żeby ułatwiać rozwiązywanie małżeństw. No i w końcu argumenty finansowe też się pojawiły, bo miała ta ustawa przynieść zmniejszenie kosztów obsługi rozwodów względem dzisiaj, ale także przychodów dla gmin, no bo to one by zarabiały na tych 300 zł za każdy etap wnoszonych przez małżonków, którzy chcą się rozwieść. 14-15 milionów złotych rocznie. Prezydent mówi, że to jest tylko 500 zł na gminę miesięcznie i to żaden przychód, żeby się tym w ogóle interesować, więc nie ma co tutaj takich argumentów podnosić. Jeszcze raz minister Żurek.
Ten projekt był wynegocjowany w ramach koalicji, on naprawdę był długo procedowany, bo wiemy, że w samej koalicji są różne poglądy na temat rozwodów, ale zawarliśmy kompromis. I jak rozmawiam z ludźmi naprawdę, którzy nie byli wyborcami koalicji, spotykam się na spotkaniach, to jak słyszą o takim projekcie, to mówią, że to jest krok w dobrą stronę, żebyśmy ułatwili ludziom życie. Zmniejszenie liczby spraw w sądach spowodowałoby naprawdę, że inne sprawy by się toczyły szybciej, więc ja jestem zadziwiony. Nie wiem, czy będziemy próbować, bo przy tym projekcie bardzo wiele osób poświęciło wiele godzin pracy i dzisiaj dostaję SMS-y po tym wecie, że to naprawdę jest taka zmarnowana robota. Przygotowujemy dobry projekt, jest wyrzucany do kosza przez prezydenta. Ja bym chciał, żeby prezydent się tłumaczył z tego, dlaczego on nie chce, żeby w sądach się poprawiło, ale przede wszystkim dlaczego chce nadal, żeby obywatele musieli chodzić do sądu wtedy, kiedy są zgodni. No to jest coś niebywałego.
Oczywiście, że są tacy obywatele, którzy są zadowoleni z weta prezydenta i z tego, że nie będzie można, no, nie wiem czy łatwiej, no, ale w inny sposób się rozwieźć niż przed sądem. Wśród tych obywateli jest Przemysław Czarnek.
Ja jestem, szanowni państwo, prawnikiem, który uczył się z podręczników pisanych jeszcze nawet w PRL-u. I nawet za komuny hołdowano jednej zasadzie w prawie rodzinnym. Zasadzie trwałości związku małżeńskiego. Bo nawet w komunie wiedziano, że bez rodzin Polska nie ma przyszłości. Dzisiaj komuny podobno nie mamy, ale rządzą postkomuniści, którzy niszczą polską rodzinę, czyli niszczą polską przyszłość. Wie pan, zamiast pokazywać piękno rodziny, piękno małżeństwa, piękno stabilnego życia małżonków, którzy naprawdę są szczęśliwi, to ci ludzie zamiast promować rodzinę, bo widzą co się dzieje, promują rozwody, promują rozwalanie małżeństw. To jest skandal. To jest tak naprawdę zdrada stanu. Jeżeli ktoś nie widzi dzisiaj koszmaru polskich rodzin i chce pogłębiać ten koszmar, mówiąc, możecie się rozwieść w ogóle na spokojnie, idźcie sobie podpisać tylko umowę w USC bez żadnego sądu, czy u notariusza bez żadnego sądu, to jest człowiek występujący przeciwko rodzinie. Ja bardzo dziękuję panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za weto do tej ustawy. My mamy promować rodzinę, a nie promować rozwalanie rodziny.
Dodajmy, że jeżeli chodzi o notariusza, to chodziło o zawieranie raczej związków partnerskich, a nie o rozwody, ale to rozumiem, że to się wszystko...
Pokleiło, troszeczkę połączyło.
Tak. Mhm. Przeciwko czemu zresztą tym łatwiejszym ślubom, zwłaszcza tym związkom partnerskim, prawica także jest, ale to zupełnie inna opowieść. Przy okazji tego weta, to jeszcze dodajmy, prezydent postanowił powiedzieć, że jego weta uzdrawiają. Tak, uzdrawiają ustawy. No bo kolejna ustawa, którą pan prezydent tym razem podpisał, ona dotyczyła jakości wody w gminach i prezydent mówi, że ona jest teraz dobra, bo wcześniejszą zawetował i rząd mu w końcu wysłał taką, którą on podpisać może.
Pół roku temu powiedziałem tej ustawie nie. Dziś podpisałem ustawę poprawioną. Rząd uwzględnił argumenty zawarte w moim wecie. Obowiązki zostały rozłożone w czasie, ograniczono nadmierną regulację, zwiększono elastyczność dla samorządów i zmniejszono ryzyko wzrostu cen dla mieszkańców. Warto w tym miejscu powiedzieć, że to już kolejna ustawa, która po wcześniejszym wecie została poprawiona i uzyskała mój podpis. Dziś mamy 6 ustaw poprawionych wetem. Tak było wcześniej z ustawą ukraińską, z tarczą energetyczną, z ustawą o zapasach ropy i gazu. Sytuacja powtórzyła się przy ustawie o środkach ochrony roślin czy przy ustawie dotyczącej pojazdów autonomicznych. Weto nie tylko blokuje, weto naprawia. Dzięki niemu złe prawo może stać się dobre. To jest właśnie jego sens. Dlatego raz jeszcze apeluję do rządzących. Twórzcie dobre, mądre, uczciwe ustawy w interesie Polaków, a wet po prostu nie będzie.
Dodajmy, że ten argument ma 2 aspekty dość istotne. Pierwszy jest taki, że prezydent od dawna zgłasza chęć uczestniczenia w procesie legislacyjnym od samego początku.
Tak, wspominaliśmy o tym kiedyś twoimi ustami.
Tak, wielokrotnie, czyli chciałby, żeby już na etapie Sejmu konsultować z nim ustawy i wtedy on będzie mówił, jak one mają wyglądać, żeby on je podpisał. Czego oczywiście, dodajmy, w Konstytucja nie przewiduje. Trochę jest tutaj, prezydent rozpycha się łokciami. Takie oczywiście ma możliwości takiego rozpychania się łokciami, ale jest to zmiana tego parlamentarno-gabinetowego systemu, który mamy w Polsce. No i drugie, czy na pewno argument o uzdrawianiu ustaw jest celny, że prezydent mówi, że podpisuje, bo one są uzdrowione. Ja bym to porównał do kontroli na lotnisku na przykład. Czy w związku z tym, że wiesz, co przejdzie przez taką kontrolę, czy twój bagaż jest lepszy? Czy jesteś lepiej spakowany, bo pewnych rzeczy wiesz, że nie możesz przewieźć? Czy może po prostu dostosowujesz się do tego, że no tak jest, jak jest i no musisz się ograniczać w tym, co mówisz.
Tak, to zostawiam państwu w takim razie te rozważania. Wiesz, Są pytania od słuchaczy zawsze, gdy wracają te tematy związane z kwestią rodziny, trwałości rodziny oraz decyzji politycznych dotyczących różnego rodzaju ułatwień, to zawsze rodzą się wątpliwości w głowach tych, którzy nas słuchają, być może w szczęśliwych związkach małżeńskich, być może z jakąś historią związaną z rozwodem. Tego nie wiem, bo my nie badamy tego wśród naszych słuchaczy, ale zwróć uwagę na ten głos, Klaudiuszu.
W nawiązaniu do tego prezydenckiego weta chciałem zapytać, czy może jest przewidywany jakiś nakaz ślubów, nakaz małżeństwa w przypadku, gdyby się ta dzietność pojawiła w jakimś nieformalnym związku, niezalegalizowanym. Czy będzie taki nakaz, że trzeba będzie się pobrać wtedy, czy to nie jest przewidywane, bo nie bardzo wiem jeszcze.
Na razie chyba nawet z najbardziej radykalnych zakątków prawej strony nie wybrzmiewają głośno takie deklaracje. Ale do wyborów coraz mniej czasu, kto wie.
Jeszcze nie.
Jeszcze
nie. Przemysłu nie ma.
Tak.
Widzę, która jest godzina, Michale.
Tak.
Czy posła chciałbyś jeszcze coś?
No tak. Mieścimy? Ja wiem, że niektórzy nasi słuchacze w tej chwili właśnie odchodzą od radioodbiorników lub też je nawet wyłączają, ale proszę zrobić wyjątek. Obiecuję Państwu, zdradzając radiową kuchnię, tajniki radiowej kuchni, że to będzie tylko jeden krótki fragment.
Tak, 68 sekund z Januszem Kowalskim, który tłumaczy, dlaczego odszedł z Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj w specjalnym nagraniu. To nie przedłużając, bardzo proszę.
Jeżeli w Biłgoraju ludzie, mieszkańcy widzą, że politycy Prawa i Sprawiedliwości zapisują do partii ludzi Palikota, współpracują z byłymi komunistami, kolekcjonują sobie rady nadzorcze i spółki, zamiast zajmować się szpitalem, zajmują się sprawami jakiegoś autodromu, który jest wielkim znakiem zapytania w kontekście aferalnym, to przepraszam uprzejmie, ja wysiadam. Znaczy nie ma mojej zgody na to, żeby na poziomie centralnym walczył o silną prawicę, która będzie naprawiała Polskę, a z drugiej strony jest tolerowanie układów lokalnych. I to jest główny powód, dla którego odszedłem z Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że uznałem, że wiele miesięcy, można powiedzieć, domaganie się opcji zero i oczyszczenia Prawa i Sprawiedliwości z ludzi, którzy nigdy nie powinni w partii być, jest wystarczającym powodem mojej rezygnacji. Zresztą widziałem wiele tygodni temu, że 30 kwietnia jest taką datą graniczną i dotrzymuję słowa. Złożyłem rezygnację 29 kwietnia.
Układy, lokalne układy. To był ten powód, dla którego Janusz Kowalski tak sam twierdzi, odszedł z Prawa i Sprawiedliwości. Wcale nie jego związki z Zonda Krypto. Twierdzi, że to wszystko wyssane z palca i Wirtualna Polska napisała bzdury. Pokazywał nawet projekt aktu oskarżenia prywatnego, artykuł 212, wobec autorów artykułu w Wirtualnej Polsce, więc zobaczymy, jak ta sprawa się skończy, jeżeli o pana posła Kowalskiego chodzi. A przy okazji też wspomnijmy, żeby nam to nie uciekło, że wstąpiliśmy też już parę ładnych lat temu do Unii Europejskiej, bo to ważne też, ważna przypominajka.
Tak, oczywiście przypominamy, mówimy o tym właściwie od samego rana. Wiem, że są tacy, którzy pamiętają to jak przez mgłę, bo są bardzo młodzi, są tacy, którzy urodzili się już po tym dniu i nie pamiętają Polski sprzed wejścia do Unii Europejskiej, innej niż w Unii Europejskiej.